A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Panie Jezu, nie mogli Cię skazać. Ułożyć z okupantem, żeby Cię zabić. A gdy Ty drżałeś w podziemiach z bólu i z samotności, oni drżeli z wyrachowanego strachu. Co się stanie, jeśli Piłat go nie skaże? Jak go wtedy usunąć? A gdy zrobiło się widno, stajesz przed poganinem Piłatem. Namiestnik Judei na stałe rezydował w innym mieście, w Cezarei, ale na większe święta przybywał do Jerozolimy. Mieszkał wtedy zazwyczaj w twierdzy Antonia, miejscu, które istniało już za czasów proroka Jeremiasza. Jak zapisał Józef Flawiusz, przypominała miasto, będąc wyposażona we wszystko, co potrzebne, a jednocześnie była wspaniała jak pałac królewski. Co ciekawe, twierdza Antonia miała bronić dostępu do świątyni jerozolimskiej, tego najświętszego dla narodu wybranego miejsca. Tymczasem zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Dziś po świątyni jerozolimskiej została tylko słynna ściana płaczu. Nie ma też i śladu po twierdzy Antonia. Ale w jej miejscu pielgrzym odnajdzie kilka budynków, znaków. Wśród nich kaplica biczowania i kaplica skazania na śmierć. W tej pierwszej zachwyca mozaika. Kamyki tworzące wielką koronę cierniową rozdzielają gdzieniegdzie kolorowe szkła w kształcie kwiatów. Ta korona kwitnie. Cierpienie Jezusa już przynosi owoce. Może i nasze cierpienie przyniesie owoc. Tego dnia Piłat przystąpił do wykonywania swoich rutynowych obowiązków. Należało do nich między innymi osądzenie trzech więźniów – Barabasza, Dyzmy i Gezmy. Niebawem stchórzała ludzka natura spowoduje, że najgorszy przestępca zostanie uwolniony, a jak się potem okaże, najszlachetniejszy z nich Dyzma, jak tradycja nazwała dobrego łotra, zginie na krzyżu. Jednak jest przypadkiem. Już żona Piłata ostrzegała go rano: nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Nie powinno się podważać kobiecej intuicji. Orygenes mówił, że ta ciężka noc stała się powodem nawrócenia żony Piłata. Ale tamten proces i tak musiał się zacząć. Piłat próbuje oddać sprawę arcykapłanom, ale oni nie chcą dla Jezusa z Nazaretu jakiejś kary. Oni nie chcą kary, która ma naprawić. Oni chcą unicestwienia. A wiedzą, że nie mogą wydać wyroku, że to przywilej Cezara. Panie Jezu, czy kiedyś kogoś ukarałem? I co to dla mnie znaczyło? Czy każąc chciałem nawrócić, czy zniszczyć? Czyż kara nie jest narzędziem miłości, która ma pomóc wrócić na dobrą drogę? A ja chciałem karać, żeby się zemścić, żeby ulżyć swojej złości. Piłat znów próbuje. Miota się od pretorium do dziedzińca, rozmawia z kapłanami i podburzonym tłumem i nawet jego błyskotliwa myśl o wykorzystaniu zwyczaju uwalniania jednego więźnia na święta nie pomaga. Próbuje jeszcze litości, bo przecież tłum jest emocjonalny. Może się ugną, gdy zobaczą tak zniszczonego człowieka. Ecce homo, woła Piłat najpierw bezgłośnie, wystawiając poranione ciało mistrza na tępy wzrok gawiedzi. Ecce homo, krzyczy w końcu wprost do zdeprawowanego tłumu, który jeszcze kilka dni temu rzucał swoje płaszcze przed nogi tego skazańca. Jak można dać się tak zaślepić? Panie, jak można tak bardzo nie widzieć cierpienia, nędzy, bólu, strachu bliźniego? Jak można? A widzisz teraz wojnę, te na Ukrainie, te w Syrii, te w tylu innych miejscach na świecie. Widzisz rozpacz po zawalonym domu w południowej Turcji, który pogrzebał bliskich i marzenia. A widzisz strach bitej sąsiadki, wyśmiewanego kolegi w pracy. Widzisz to? Reagujesz? Działasz? Piłat więc cały czas umywa ręce. Kaplicę biczowania i skazania wzniesiono ponad symboliczną posadzką, Litostrotos. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Ewangelista nie bez powodu zaznacza hebrajskie znaczenie tego miejsca, bo Litostrotos znaczy tylko tyle, co kamienna posadzka, a Gabbata to już podwyższenie, wywyższenie. Jękły głuche kamienie, ideał sięgnął bruku. Na Litostrotos zastał wszystkich i wszystko na właściwych miejscach. Tłum u stóp schodów, na podium było ustawione krzesło kurulne, a po bokach podium stali liktorzy, obok doradca prawny, sekretarz i asesorzy. Naprzeciw po prawej oskarżony pod strażą, po lewej oskarżyciele. Prokurator usiadł na krześle kurulnym. Dwóch niewolników pochyliło się nad nim i rozłożyło wachlarze. Zwracając się do oskarżycieli, rzekł: jeszcze raz rozważyłem oskarżenie i po głębokim namyśle jeszcze raz powtarzam z pełnym przekonaniem. Ten człowiek jest niewinny. Jeżeli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Zrozumiał. To była groźba. Wystarczy drobne podejrzenie, cień podejrzenia, a sądy rzymskie z rozkazu obłąkanego Tyberiusza posłusznie i gorliwie zaciskają palce dookoła gardła ofiary. Prokurator wie, że kto sprzeciwia się cesarzowi, musi zginąć. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować.